Dzień dobry Państwu, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Czytam teraz Państwu 17 odcinek, tak, to jest 17 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Jest to rozdział Rodzinny charakter państwa i paternalistyczne wzorce władzy. Podstawowym podmiotem polityczno-społecznym w państwie konfucjańskim była nie jednostka, ale rodzina, a precyzyjniej domostwo. Pełniło ono rolę podmiotu zbiorowego. Można wspomnieć, że tradycje takie przetrwały do dzisiaj w wielu krajach Azji Wschodniej. Jedną z form powszechnej organizacji ludności są na przykład zebrania głów rodzin z jednej wioski czy sąsiedztwa, na których władze centralne i terenowe przekazują instrukcje, omawiane są także różne sprawy oraz inicjatywy lokalne. Zwyczaj ten przetrwał nawet w najwyżej rozwiniętych krajach regionu, takich jak Japonia, Korea Południowa czy Singapur. Obywatelowi nie wpisuje się tam zazwyczaj indywidualnej metki urodzenia jak w Europie, ale wystawia dokument o stanie domostwa. Zazwyczaj opisuje się w nim, jaki dom zajmuje dana rodzina i wymienia wszystkich domowników ze wskazaniem ich pozycji w hierarchii rodzinnej. Obok daty urodzenia każdego członka rodziny w dokumencie widnieją informacje o tym, że pan X jest drugim synem, choć oprócz niego jest troje rodzeństwa i tacy to, a tacy kuzyni, że podlegają oni żyjącemu ojcu panu Y. Jednostki z założenia nie są też sobie równe, a ich status społeczny określa pozycja w rodzinie i miejsce rodzin w hierarchii społecznej. To przypisanie domostwa jest faktem administracyjnym, a jego członkowie mogą faktycznie przez lata mieszkać gdzie indziej. W literaturze naukowej dość często indywidualizm jest przeciwstawiany kolektywizmowi, zgodnie z doświadczeniami zachodniej cywilizacji. Prawdopodobnie w związku z ogromnym rozwojem indywidualizmu na Zachodzie, tam właśnie formowały się również tendencje kolektywistyczne, rozwijane na przykład przez faszyzm, ruchy nacjonalistyczne i komunizm. Nazbyt schematyczne przenoszenie tej zachodniej antynomii na cały świat i traktowanie wszystkich tradycji, które nie akceptują koncepcji odrębności i niezależności jednostki jako kolektywistycznych, prowadzi jednak do poważnych zafałszowań. Nie jest prawdą, że w konfucjańskim modelu państwa jednostka niewiele znaczyła i dominował kolektyw. Była ona po prostu pojmowana inaczej i mogła pełnić nawet o wiele większą rolę niż na Zachodzie. Mogła mieć znikome znaczenie przy bardzo niskiej pozycji społecznej i nierozwiniętych wzorcach duchowo-moralnych, ale osiągać wręcz półboską pozycję pojmującego do mędrca, przywracającego w świecie ład moralny, słuchanego przez miliony i opiewanego przez tysiąclecia. Jak pamiętamy, taoiści uczyli, jak osiągnąć stan nieśmiertelnego o nadzwyczajnych mocach i czczonego jako bóstwa, a buddyści już osiągnąć stan, jak osiągnąć stan Bodhisattwy lub Buddy. W związku z praktykowaniem kultu przodków, każda rodzina miała swój panteon bóstw opiekuńczych, a transformacja żyjącego ojca rodziny w jej opiekuńczego ducha była codziennym doświadczeniem Chińczyków. Ludzie zajmowali więc różne miejsca w hierarchii społecznej odpowiednio do swoich walorów. Odmienne niż w tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej, nie stanowili jednej kategorii ontologicznej istot stworzonych na podobieństwo Boże, obdarzonych duszą nieśmiertelną i przerodzoną godnością. Samodoskonalenie jednostki, podnoszenie jej znaczenia społecznego były kluczowymi elementami wszystkich doktryn filozoficzno-religijnych przyjmowanych w Chinach. Człowiek stanowił bardzo szeroką kategorię bytu o różnym statusie ontologicznym, która nie była definitywnie oddzielona ani od zwierząt, ani od bóstw. Człowiek doskonaląc się mógł osiągnąć rangę bóstwa albo też odrodzić się w formie zwierzęcej. Kwestie, przypis, tutaj jest przypis numer 97, kwestie te są przedstawione szerzej w studiach Krzysztof Gawlikowski, jednostka A, jednostka w tradycji konfucjańskiej. Proszę Państwa, czytam dalej. W tradycji konfucjańskiej jednostka cieszyła się wprawdzie pewną autonomią, lecz przede wszystkim była członkiem swojej grupy, swoistego podmiotu zbiorowego, a w nim musiała i z nim musiała się głęboko utożsamić. Powinna myśleć więc raczej w kategoriach my, nie zaś ja. Inne grupy i jednostki do nich należące traktowano przy tym jako obce, potencjalnie wrogie. Nie było więc tam miejsca nie tylko na zachodni indywidualizm, ale na kolektywizm odwołujący się do jakiejś wielkiej zbiorowości. Starano się kształtować typ osobowości zależnej, która kieruje się normami i ocenami grupy wyrażonymi przez jej przywódców. Im szerszy był zakres tych grup odniesienia i troski, tym wyższy walor moralny i status, aż do identyfikacji ze wszystkimi rodzajami istot oraz całym kosmosem. Tę podstawową grupę odniesienia, bez której jednostka nie mogła istnieć, stanowiły przede wszystkim rodzina, chociaż wpajano też związki w ramach klanu, sąsiedztwa, wsi, gmin. W systemie konfucjańskim jednostka pełniła więc znacznie większą rolę niż na Zachodzie. Miała też inny charakter. Rodzina oczywiście. Nie składała się ona z indywidualistycznych, autonomicznych jednostek zachodniego typu, lecz z jednostek uspołecznionych, o różnym statusie społeczno-prawnym, określających się w sieciach wzajemnych zależności. Rodzina taka obejmowała ponadto przyszłe, teraźniejsze i przeszłe pokolenia, a przodków traktowanych jako duchowo obecnych uznawano za ich duchy opiekuńcze. Informowano ich o wszystkich wydarzeniach rodzinnych, jak zaręczyny, śluby, pogrzeby, wyjazdy na studia, żywiono ofiarami i otaczano religijną czcią. Bez takich zabiegów uległyby one, jak wierzono, nieuchronnie degradacji. Od postaci szkodliwych duchów głodnych do całkowitego zaniku. Przodkowie rodzili swoich potomków i opiekowali się nimi, a potomkowie, dbając o przodków, zapewniali im dalsze istnienie. Funkcję kapłana rodowego kultu przodków sprawował mężczyzna, głowa rodziny, wspólnie z pierwszą żoną. Im był starszy, tym bardziej stawał się postacią czcigodną, a po śmierci nawet obiektem kultu. Stąd zrodziły się koncepcje i obyczaje otaczania szacunkiem czy wręcz kultem osób w podeszłym wieku. Wiek i pozycja w hierarchii rodziny określały rangę społeczną jednostki, stopnie czci, które się jej należała osób o innej randze. Znaczenie tych rang w całym życiu społeczno-politycznym było tak duże, że ich nadawanie jako forma statusu stało się jedną z głównych prerogatyw państwa. Rodziny były zazwyczaj stosunkowo niewielkie, 5-6 osób, ale ideałem konfucjańskim była rodzina duża, wielopokoleniowa. Traktowano je jako autonomiczną jednostkę społeczno-administracyjną, formalnie zatwierdzoną przez władzę głową i własnym majątkiem. Rodzina stanowiła państwo w miniaturze z analogicznymi do niego cechami i funkcjami. Włącznie z prawem wydawania i wykonywania wyroku śmierci, posiadania własnych spisanych reguł funkcjonowania itd. Zamknąć nawias. Dotyczyło to zwłaszcza rodów, które mogły liczyć od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy członków. Tysięcy członków, proszę powiedzieć. A rodziny ponosiły odpowiedzialność zbiorową przy najczęstszych zbrodniach aż do 9 stopnia pokrewieństwa. Cały kodeks moralny cesarstwa opierał się na cnotach rodzinnych. za podstawową w konfucjanizmie uznawaną cnotę Xiao, czci dla rodziców i służenia im za życia i po śmierci, aż do poświęcenia wszystkiego. W kanonicznej księdze cnoty Xiao stwierdza się, Konfucjusz powiedział, cnota Xiao jest podstawą, na której opierają się wszystkie inne cnoty, jak również fundamentem wszystkich nauk moralnych, jakie się z niej wywodzą. Każdy z nas, jego ciało wraz z włosami i skórą, pochodzi od rodziców. Nie śmiemy zatem przyczynić sobie szkody, gdyż przynależymy do nich, ani wystawiać się lekkomyślnie na niebezpieczeństwo. To stanowi podstawowy obowiązek cnoty Xiao. Zapewnić sobie godną pozycję i przestrzegać zasad drogi, by zapewnić sobie dobrą reputację u przyszłych pokoleń i przynieść chlubę rodzicom. Oto jest wypełnienie cnoty Xiao. Dlatego cnota Xiao zaczyna się od służenia członkom rodziny, wypełnia się w służbie dla władcy, a kończy uzyskaniem dla siebie godnej pozycji. Konfucjusz powiedział, ten, kto miłuje swoich bliskich, nie będzie śmiał nienawidzieć obcych ludzi. Ten, kto szanuje swoich bliskich, nie będzie się uważał poniżać innych ludzi. Kiedy miłość i szacunek Syna Nieba osiągają pełnię w służeniu Jego bliskim, nauka cnót moralnych dochodzi do wszystkich rodzin szlachetnych i staje się on wzorem dla wszystkich między czterema morzami, tutaj w całym świecie. Oto jest cnota Xiao, Syna Nieba. W służbie Ojcu uczymy się służenia Matce, a kochamy ich tak samo. W służbie Ojcu uczymy się także służenia Władcy, a szanujemy ich podobnie. Jeśli służy się Władcy wedle zasad cnoty Xiao, wtedy jest się lojalnym poddanym, a jeśli służy się zwierzchnikowi, żywiąc do niego należny respekt, wtedy jest się posłusznym ich poleceniom. Jeśli zaś przestrzega się zasad lojalności i respektu wobec wszystkich swoich zwierzchników, wtedy można sobie zapewnić pomyślność i godną pozycję, a przez to zagwarantować możność składania ofiar przodkom. Oto jest cnota Xiao mężów uczonych, pełniących niższe urzędy. Działania zgodne z drogą nieba, to jest wykorzystywanie następstw upór roku i rozdzielanie dóbr pozyskiwanych z ziemi, ostrożność i rozwaga w działaniu, aż oszczędność w używaniu wszystkiego, tak by dało się utrzymać rodziców, oto cnota Xiao ludu prostego. Dlatego to cnota Xiao nie ma granic i dotyczy wszystkich, od Syna Nieba aż po prosty lud, a nie zdarza się, by łamiącego jej zasady nie sięgnęło, nie dosięgło nieszczęście. Jak widać, cnota Xiao stanowi wręcz zasadę ustroju państwa i podstawę porządku społecznego. Szczególnego znaczenia jako podstawowa cnota obywatelska i fundament etosów konfucjańskiego nabrała ona w epoce Han Zachodniej. To są lata 206 przed naszą erą, 24 naszej ery. A rola jej jeszcze wzrosła w czasie panowania dynastii Song Północnej w latach 960-1127 naszej ery. Za sprzeniewierzenie się cnocie Xiao zarówno w sądownictwie państwowym, jak i klanowym, karano śmiercią. A Li Chukin pisał, że cnota Xiao obejmowała nie tylko obowiązek szanowania własnych rodziców i dbania o nich za życia, ale także składania im ofiar po śmierci. Pośrednio wyznaczała też obowiązki wobec swojego klanu. Przede wszystkim nakazywała prokreację w celu zapewnienia istnienia rodziny przez następne generacje oraz składanie ofiar przodkom, aby cały ród mógł przetrwać przez tysiąclecia. Jak podkreśla Li, zgodnie z naukami Mencjusza, mędrca żyjącego w latach 371-284 przed naszą erą, drugiego po Konfucjuszu mędrca szkoły, pięć głównych występków przeciwko, istnieje pięć głównych występków przeciwko cnocie Xiao. Oto one. Po raz pierwszy. Lenienie się w pracy i służbie rodzicom. Dwa. Oddawanie się grom, hazardowi, pijaństwu. Trzy. Pożądliwość dóbr i bogactw, egoistyczne przywiązanie do własnej żony, zaślepiające i powodujące lekceważenie, wypełnianie obowiązków wobec rodziców. 4. Oddawanie się innym uciechom dla oczu i uszu, a mogącym przynieść niesławę rodzicom. 5. Upodobanie do popisywania się dzielnością, gotowość do walki i zwady, grożącą narażeniem rodziców na niebezpieczeństwo. A oczywiście nieposłuszeństwo było kardynalnym występkiem, więc nawet nie wartym tu wzmianki. Jednostki powinny identyfikować się przede wszystkim ze swoją rodziną i klanem, interesować się głównie ich sprawami oraz problemami swoich wspólnot sąsiedzkich oraz gmin. Zainteresowanie sprawami politycznymi i identyfikowanie się z państwem mogło dotyczyć tylko wąskich elit, ale nawet wśród nich nie było zjawiskiem powszechnym. Lojalność zaś dotyczyła przede wszystkim zwierzchników jako osób rzadziej dynastii. Rodzina, zgodnie z ideologią konfucjańską, stanowiła model i wzorzec dla wszystkich innych organizacji oraz stosunków społecznych. Dominowała zatem mentalność rodzinna i schematy rodzinne przenoszono na wszystkie stosunki społeczne. Na tych wzorcach opierały swoje działania firmy, stowarzyszenia, urzędy państwowe, oddziały wojskowe, a nawet klasztory. Paternalistyczne, pararodzinne wzorce kierowania zespołami ludzkimi powszechnie przyjmowano w Azji Wschodniej jeszcze w XX wieku. Konfucjanizm narzucał państwu rodzinę jako wzór idealny. Umiejętność kierowania nią oraz rodem traktował jako podstawową do zarządzania państwem. W Wielkiej Nauce, jednym z dzieł konfucjańskiego czteroksięgu, czytamy powiedzenie: aby dobrze zarządzać państwem, trzeba najpierw uczyć się kierowania własną rodziną, ma następujące znaczenie. Nie jest możliwe, mianowicie, nauczenie i wychowywanie innych, jeśli nie umie się wychować członków własnej rodziny. Dlatego też władca w kręgu swojej rodziny przesądza o nauczaniu w skali państwa. Jeśli w niej praktykuje się cnotę, czci wobec rodziców Xiao, wszyscy będą służyć władcy. Jeśli w niej praktykuje się cnotę posłuszeństwa starszemu bratu, wszyscy będą służyć swoim zwierzchnikom. Jeśli tam, czyli w rodzinie, praktykuje się cnotę opiekuńczej troski, jakiej matka jest wzorcem, wszyscy zwierzchnicy będą troszczyć się o masy ludu. Kiedy pierwsza rodzina, to znaczy rodzina władcy, służy przykładem cnoty i dobroci, ren, całe państwo traktuje tę cnotę, praktykuje tę cnotę. Kiedy pierwsza rodzina jest uprzejma, rang, w całym państwie panuje uprzejmość, a kiedy pierwszy człowiek, czyli sam władca, grzeszy skąpstwem i wynaturzonymi pragnieniami, cały kraj pogrąża się w chaosie i buntach. Taka jest natura jego wpływu. Pojęcie wszystkim obywatelom czci dla rodziców miało być podstawą podobnie czołobitnego stosunku do przedstawicieli wszelkiej władzy i według konfucjonalistów najskuteczniej eliminowało wszelkie podstawy buntownicze. W rezultacie władza miała charakter paternalistyczny, a dostojnicy cesarstwa i sam cesarz przez ponad 2000 lat nazywani byli w Chinach ojcami i matkami ludu. XX wieku wzorce takie wciąż odgrywały dużą rolę w sferze politycznej. Przyjmowały je także wielkie korporacje wschodnioazjatyckie, partie polityczne czy związki zawodowe. Konsekwencją tego była m.in. dominacja związków wspólnotowych nad kontraktowymi, które miały mniejszą popularność niż w Europie. Nawet azjatyckie solidne firmy kapitalistyczne czy socjalistyczne przyjmowały pracowników na całe życie wraz z ich rodzinami, a w rezultacie stawały się strukturami podobnymi do rodowych. Dotyczyło to także partii politycznych, ewoluujących zwłaszcza zazwyczaj w kierunku wspólnot, do których przynależność przechodziła z pokolenia na pokolenie. Warto wspomnieć, że najczęściej używany chiński odpowiednik słowa demokracja oznacza dosłownie zasada lud cesarzem. Nasuwa to zatem bardziej skojarzenia z rządami w interesie ludu. No tak, zasada lud gospodarzem. Nasuwa to zatem bardziej skojarzenia z rządami w interesie ludu, czy kierującymi się jego opiniami, niż ze skomplikowanymi procedurami, tym także wyborczymi, prawami obywatelskimi, nieznanymi tam zupełnie aż do czasów najnowszych. Proszę Państwa, podobnie jak ten rozdział poprzedni, również i ten uważam za niezwykle, niezwykle istotny. Rozdziały 16, części 16 i 17 uważam za fundamentalne wręcz dla zrozumienia istoty działań społecznych i politycznych w Azji Wschodniej. Na tym skończyłem, mili Państwo, czytanie 17 odcinka książki pana profesora Gawlikowskiego, Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Zapraszam zatem na następny, na wysłuchanie następnego rozdziału. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.